gość bardziej niż ważny, profesor Sławomir Cynckiewicz. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
No właśnie, Dublin to również miłe chyba skojarzenia i uśmiech na twarzy pana profesora, bo przecież dwie wizyty, w tym między innymi w roku pańskim 2015, adres 20 Fitzwilliam Place, Dom Polski i Klub Historyczny imienia hrabiny Markiewiczowej i spotkanie poświęcone książce, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać, co pewnie profesor przyjmie z ulgą, Wałęsa, Człowiek Steczki, a potem spotkanie na temat Anny Walentynowicz, 4 lata później. Jak w ogóle profesor Cęckiewicz wspomina wizyty i spotkania, rozmowy z Polonusami na Szmaragdowej Wyspie?
No oczywiście bardzo dobrze wspominam. Akurat w Irlandii było przynajmniej paru, jeśli nie kilkunastu, no takich aktywnych dyskutantów, a to zawsze ubogaca takie spotkania i właśnie takie rozmowy. Nie zawsze to się zdarza, a mam wrażenie, że tam było pod tym względem bardzo dobrze i nawet już po spotkaniu, w takich nieformalnych już dyskusjach, dawało mi to wiele satysfakcji, także tak bym to ujął i podsumował. Byłem rzeczywiście dwa razy tylko byłem w Irlandii i dwa razy na tych spotkaniach.
Cóż mogę powiedzieć? Ja zawsze powtarzam, że być może ta odległość sprawia, że pewne sprawy polskie widzimy bardziej na zimno, bardziej dokładnie, a może przez to dokładniej też z perspektywy innych interpretacji i nawiązań tego, jak mielą te wielkie młyny czasu Europy i całego świata. Natomiast wczoraj pierwsza część rozmowy z szefem wydawnictwa, panem Bartłomiejem Radziejewskim, wydawnictwa Nowej Konfederacji i ta niezwykła książka o Polsce za linią Kerzona. Rzecz bardziej niż ważna i nazwisko zapomniane. Wprowadzając do tej rozmowy, panie profesorze, zadam takie pytanie. Dlaczego takie niezwykłości, które nam się zdarzają na polskiej ziemi, jak chociażby Władysław Gizbert Studnicki, czy chociażby cytowany również na obwolucie książki Stanisław Catmackiewicz, i tak mógłbym wyliczać te nazwiska, nie są poważnie traktowane albo uchodzą za sympatycznych, ale trochę wariatów, trochę ludzi od czapy, a dopiero później okazuje się, że to, o czym opowiadali, o czym mówili, staje się prawdą, a my jakby w dalszym ciągu nie potrafimy z tego wyciągać wniosków. Dlaczego tak się dzieje?
Pewnie na różne sposoby można by odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale nieskromnie powiem, że duża część mojego obszernego wprowadzenia do książki, o której tutaj mówimy, do Polski za linią Kerzona, Władysława Studnickiego, dokładnie poświęcona jest temu zagadnieniu. To znaczy, na ile Studnicki się nie mylił i dlaczego, skoro się nie mylił, to już mogę zdradzić, że uważam, że się nie mylił, dlaczego, skoro się nie mylił, jest tak, bym powiedział, negatywnie, chociaż to jest bardzo dyplomatyczne ujęcie, w zasadzie wrogo traktowany przez większość zainteresowanej historią opinii publicznej, w tym przez część, ale znaczącą, bym powiedział wiodącą, jeśli chodzi o badania nad dziejami polskiej dyplomacji, historyków. I no, jedna z tych odpowiedzi, która jest mi szczególnie bliska, to jest, brzmi mniej więcej tak. Wszyscy myśliciele, pisarze polityczni, ludzie po prostu mądrzy, którzy się, jak pan to ujął, w Polsce zdarzyli, jeśli byli mądrzy przed szkodą, przewidzieli klęskę, przewidzieli katastrofę, a tak jest w przypadku Władysława Studnickiego, ale i Stanisława Mackiewicza, którego pan wspomniał, i wielu, wielu innych, wbrew pozorom to nie są jednostki, może jednostki, ale bym powiedział, które można przełożyć na pewno na kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz osób, dość wpływowych i opiniotwórczych w okresie międzywojennym, jeśli oni przewidzieli tą klęskę i katastrofę, to takich osób w Polsce już po tej katastrofie się szczególnie nie lubi, czy wręcz tępi. Jest jakby jeden z tym związany jeszcze wątek, jeden niezwykle istotny element, na który zwracał uwagę z kolei w swoich pismach Karol Zbyszewski. Zresztą nie tak odległa osoba, postać Studnickiemu i Mackiewiczowi, którego tutaj żeśmy wspomnieli, ale i Bocheńskiemu i tak dalej, i tak dalej. On kiedyś powiedział, że jakby zmorą polskiej polityki, polskiego myślenia w ogóle o polityce, czyli jakby szerzej, to ujmował, jest dogmat jedności. Dogmat jedności myślenia. I teraz wszystkie te osobowości, które się wyłamują z tego dogmatu jednomyślności, one nie dość, że są potępiane przez współczesnych, to są potępiane te osobistości, te postaci również post factum, kiedy już okazuje się, że to oni mieli rację. I jest jeszcze, bym powiedział, trzeci element, można powiedzieć, że związany z tymi dwoma przesłankami, o których tutaj powiedziałem, mianowicie pewna ekscentryczność osób, które, osobistości, które przewidują klęski. To jest trochę tak, jak ta figura Stańczyka w polskiej literaturze. Jakbyśmy nawet pochylili się nad Weselem właśnie Wyspiańskiego i zobaczyli, kto tam przewiduje tą klęskę, kto jest mądry. I właśnie też popatrzyli na obrazy, czy to Matejki, czy innych malarzy, którzy Stańczyka ukazywali. To z tych wszystkich dzieł bije jakby jedna zasadnicza prawda. Bardzo często, mianowicie w Polsce, z tego dogmatu jednomyślności wyłamują się ludzie, którzy przez współczesnych są traktowani jak wariaci i którzy mają trochę status takich milusińskich wariatów, którzy nawet jak mówią coś prawdziwego, no to przecież ze względu na ten status wariata nie mogą mieć racji. I w szeregu opisów oczywiście Władysława Studnickiego ta kwestia wariactwa, chociaż nie rozumiana tak potocznie, jakby się to wydawało, ale jest akcentowana. I ona jest akcentowana już przed I wojną światową, w okresie I wojny światowej, oczywiście w całym okresie międzywojennym, aż do jego zgonu w 1953 roku w Londynie. To wariactwo jest, można powiedzieć, na służbie wielkości, czy na służbie jego niebywałego zupełnie intelektu, pracowitości, bym powiedział geniuszu wręcz. I pisze o tym też w tym dużym wprowadzeniu, że jedno bez drugiego w gruncie rzeczy nie może istnieć. No ale takich osób się w Polsce szczególnie nie lubi i myślę, że te trzy przesłanki, o których tutaj powiedziałem, zadecydowały o tym, że mamy w swojej historii tak mądrych ludzi, właśnie mądrych przed szkodą, o co dopominał się już Jan Kochanowski, a którzy po prostu cierpią później za to, jeszcze nie daj Bóg, jak oni przeżyją, bo jeśli jest jeszcze tak, jak w przypadku Adolfa Bocheńskiego, że on zginie w walce pod Anconą, czy trochę przypadkowo pod Anconą, no to można powiedzieć, że jest to postać tragiczna, taka charakterystyczna, bym powiedział pożądana w ogóle w polskiej historii. No wprawdzie był krytyczny wobec pewnych kierunków polskiej polityki przedwojennej, stworzył, można powiedzieć, z poręczenia Władysława Studnickiego pewną szkołę geopolitycznego myślenia, no ale ostatecznie bił się z tymi Niemcami, z którymi chciał historycznego sojuszu politycznego, czy geostrategicznego, antyrosyjskiego, no ale zginął właśnie w walce z nimi i jakby wszystko jest, że tak powiem, po polsku. No a w przypadku Władysława Studnickiego to jest tak, że on żyje, że on działa, że jego germanofilia jest wystawiona na szczególną próbę w czasie II wojny światowej, bo Niemcy, o których on marzył, o których znał, z którymi konferował, z którymi chciał budować sojusz polsko-niemiecki, to nie są Niemcy nazistowskie, to nie jest III Rzesza. I to było wielkie, oczywiście dla niego również rozczarowanie, co nie oznacza, że on swoją koncepcję polityczną sojuszu polsko-niemieckiego skierowanego przeciwko Sowietom czy przeciwko Rosji porzucił. I to była szczególnie trudna misja, bo jakby z tamtej strony, ze strony Berlina, ze strony Niemiec, ona nie mogła znaleźć uznania ze względu na wszystkie te ograniczenia, które naziści III Rzesza oczywiście ze sobą niosły.
Profesor Sławomir Cęckiewicz, człowiek, który nie tylko napisał wstęp do tej niezwykłej książki Polska za linią Curzona, ale również opracował tę książkę. Uśmiechnąłem się, panie profesorze, kiedy pan powiedział, wypowiedział nazwisko Bocheński, bo przecież w roku ubiegłym 2020 12 programów poświęciliśmy idei i myśli ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, znakomitego sowietologa, który również, jak Władysław Gisbert-Studnicki, przeczuwał to, co może się wydarzyć już, kiedy kiedy ostatni pocisk padnie podczas II wojny światowej, że będzie to tak wyglądało, a nie inaczej. Natomiast jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo jakby nie patrzeć, cały życiorys Władysława Gisberta Studnickiego to jest jak gdyby opowieść, na taką prawdziwą powieść, jak wykuwała się stal, no bo przecież i zsyłka na Sybir, a potem te wszystkie partyjne różne zawieruchy, a to drugi proletariat, a to socjalizowanie, a to endecja. No i ten proniemiecki aktywizm, o który pan profesor łaskawie wspomniał. Natomiast no, przyszedł rok 1941 i 1940, kiedy przedostaje się do Włoch i porzuca w sobie myśl o tym, o tej wielkiej idei Niemiec przedhitlerowskich i myślenie o tym, aby odbić to, co, jak marzyło mu się, jest nam należne. I druga, jak gdyby, kwestia, drugie ujęcie, panie profesorze, wczoraj z panem Bartłomiejem Radziejewskim, szefem wydawnictwa Nowa Konfederacja, powiedzieliśmy sobie wprost, że tak naprawdę największymi przegranymi II wojny światowej to jesteśmy my, Polacy, bo jakby nie patrzeć geograficznie i geopolitycznie, w sytuacji, gdyby młyny Europy i świata, młyny czasu i opatrzności Bożej zaczęłyby mieleć inaczej, no to tak naprawdę możemy się czuć bardziej niż wynarodowieni i pozostaje nam tylko to księstwo warszawskie odpukać w puste albo nie wmalowane. I jeszcze trzecia rzecz, odczucie tego, co mówi, niech pan zwróci uwagę, panie profesorze, wielu obserwatorów życia politycznego, geopolityków, mówi, że czuć w powietrzu zapach międzywojnia lat 30. XX wieku i to bardziej niż niepokoi, szczególne to nasze pokolenie, plus 45.
No cóż ja mam powiedzieć, pewnie najtrudniej, a może i najłatwiej, zahaczyć o trzeci wątek, no bo wydaje mi się jako historykowi, że po pierwsze historia niczego nigdy nie uczy, że nie jest nauczycielką życia, że to jest jeden z mitów, który upowszechniają oczywiście historycy, ale myślę, że z egoizmu przede wszystkim, jako ci, którzy rzekomo przekonali się, że historia jest nauczycielką życia. No, gdyby tak było, to nie pisaliby wielu swoich niemądrych prac i artykułów. Polityka jest tak żywiołem dynamicznym, tak zmiennym, że daleki bym był od tego, żeby budować takie paralele między tym, co jest teraz, a tym, co jest w okresie, tym, co działo się w okresie międzywojennym. Powiedzmy lat 30. mieliśmy do czynienia jak z państwami narodowymi. Teraz mamy multikulturowość, bardzo często przebraną w tak zwane interesy poszczególnych krajów czy państw, na przykład Unii Europejskiej, ale co jest niemieckiego w niemieckiej polityce obecnie, albo co jest francuskiego we francuskiej polityce obecnie, czy hiszpańskiego w hiszpańskiej polityce obecnie. Skoro wszystkich łączy puszczanie oka do Rosji i być może zakup szczepionki Sputnik 5 i łączy ich na pewno ideologia jakaś genderystyczno-lewicowa, liberalna i aborcyjna, więc daleki jestem po prostu od tego, żeby tutaj stawiać jakieś znaki równości czy porównywać tamten czas do tego okresu obecnego. Natomiast dwa pierwsze wątki, no oczywiście są bym powiedział, stałymi dylematami dyskutowanymi w Polsce. To są pytania oczywiście o rozmiar klęski, o przyczynę klęski, ale ja się generalnie z tym wszystkim, co pan powiedział, nawet jeśli pan to przywołuje po panu Radziejewskim, to ja się po prostu zgadzam. No jeśli patrzę muszę tutaj przyznać od razu się do pewnej takiej osobistej refleksji. To wiem, że to bardzo patetycznie zabrzmi, ale myślę o klęsce Polski codziennie. Teraz nawet siedzę w pokoju, w którym mam tą swoją dużą bibliotekę dzieł Józefa Matkiewicza. Gdzieś tam na dole jest po prostu z kolei biblioteczka Ferdynanda Goetla, a jeszcze niżej właśnie Studnicki, a po prawej widzę Bocheńskiego, czy w ogóle Bocheńskich i Stanisława Mackiewicza. I patrząc na te książki, myślę codziennie o tym, że nie ma tego, o czym oni wszyscy pisali. To znaczy przestało to istnieć. Myślę o połowie ziem polskich, o połowie terytorium polskiego. I nawet nie chodzi o fizyczność tej straty, tylko chodzi o tą amputację wielu wieków polskiej kultury przez wielkie K, w której się zawiera i kultura materialna, i kultura duchowa, i kultura kulinarna, i kultura polityczna, każda kultura. Do tego jeszcze jestem świeżo po kilkudniowym pierwszym w życiu pobycie we Lwowie. I to mi wszystko po prostu jakby uzmysławia skalę tej straty, czy tej klęski, która nastąpiła w roku 45. I myślę sobie czasem, a czego takiego Polska nie utraciła, czego Polska nie przegrała w II wojnie światowej, co mogłaby przegrać i utracić. No i odpowiedź jest straszna, bo praktycznie wszystko, co mogliśmy, żeśmy stracili. Od niepodległości, suwerenności, indywidualnej podmiotowości, suwerenności, po tą stratę, która jest bardzo często i może najtrudniejsza jakby do uchwycenia, czyli strata tego, co możemy nazwać kapitałem narodowym, kapitałem intelektualnym Polski, czy Rzeczpospolitej, to jest lepsze ujęcie, wielowiekowym kapitałem. I to się już nie odstanie, to znaczy to są procesy, które nastąpiły w brutalny bardzo sposób w wyniku II wojny światowej, czyli z jednej strony zagładę biologiczną narodu, z drugiej strony przemiany narodowościowe, które też były wynikiem przemocy, czy rzezi, tak jak likwidacja fizyczna polskości na kresach południowo-wschodnich. I to wszystko jest efekt tych błędów, w moim przekonaniu, czy tego zasadniczego błędu, który został popełniony w roku 1939. I na tym, jeśli pan by mnie zapytał, na czym polega ta wielkość i profetyczność Studnickiego, to dokładnie na tym, bo nie na tym, że my mamy teraz, że tak powiem, algorytm Studnickiego nałożyć na jakiś algorytm wydarzeń, które nastąpiły w wyniku II wojny światowej i po niej, i powiedzieć, a tutaj w tylu procentach, a w tylu to on się pomylił albo przewidział, tylko po prostu zasadniczo on powiedział, i w tej książce też jest to ujęte, on powiedział, że polskiej suwerenności, a tym bardziej integralności terytorialnej, nikt na Zachodzie nie będzie bronił, jeśli my sami tego w tym układzie między Niemcami a Rosją nie załatwimy. I dokładnie tak się stało po prostu. I cały jakby przewód, wywód Studnickiego w tej ostatniej jednak swojej książce życia, książka się ukazała już parę miesięcy po jego śmierci w 1953 roku, On to tutaj w doskonały sposób, bym powiedział, pokazał. Przy czym on uważał, i to jest kompletnie niezrozumiałe przez współczesnego Polaka, bo to jest trochę tak, jak Stanisław Czat-Matkiewicz napisał, że Polski już nie ma. I nie ma już Polaków, którzy kiedyś żyli po prostu tutaj na tych ziemiach. To jest oczywiście przesadzone, wyostrzone, ale w gruncie rzeczy zawiera się w tym jakaś prawda. To znaczy Studnicki uważał, że Polski bez ziem wschodnich po prostu nie ma, zasadnicza jakby kwestia i to jest ten straszny mord na niepodległości Polski, na sensie polskości dokonany przez Sowiety z poparciem Zachodu, czyli Londynu przede wszystkim i Waszyngtonu.
Powiedział profesor Sławomir Cęckiewicz, który opracował i napisał wstęp do książki, której honor jest dla Radia Wnet być patronem Medianem Polska za linią Curzona. Natomiast panie profesorze, jeszcze też pojawia się na to, co wydarzyło się po zdradzie aliantów Teheran, Jałta, Poczdam, to przykre odium wynarodowienia. Czy z perspektywy tych lat, prawie 80, możemy mówić, że ten nasz polski duch na tym małym wycinku dawnej polskiej pierwszej Rzeczpospolitej, czy drugiej Rzeczpospolitej, czy ten duch wynarodowienia wciąż się błąka? Patrząc chociażby na to, że cytując mistrza z Czarnolasu, wciąż nie uczymy się na błędach, i też zgadzam się z panem profesorem, że ta historia tak naprawdę niczego nie uczy i z jakimś algorytmem matematycznym można wyliczyć co do 25-30 lat, co może się powtórzyć. Więc to wynarodowienie gdzieś w nas egzystuje, pokutuje wciąż.
No myślę, że tak, chociaż pewne procesy, które są związane z tym, co pan nazywa wynarodowieniem, pewną podmianą w ogóle można powiedzieć, no, która ma miejsce na byłych wschodnich ziemiach Polski, że chcę być dobrze zrozumiany, ale to jest w jakimś sensie naturalny proces związany z radykalnym skurczeniem się żywiołu polskiego na tych ziemiach. I jak chodziłem w sobotę po Łyczakowie i widziałem XVIII-wieczne grobowce polskiej szlachty, polskich ziemian, polskich mieszczuchów ze Lwowa, które przez lata no, degradowały się, już nie mówiąc o tym, że nikt o nie w zasadzie nie dbał, do których teraz za konkretną opłatą, mówiono mi, że to jest 10 tysięcy euro, są w tych grobowcach tych naszych przodków są chowani współcześni Ukraińcy, to przy całej brutalności tego zabiegu, gdzie wystają, można powiedzieć, wychodzą inskrypcje na polskich grobowcach, do których są przybite takie bezczelne, brzydkie tabliczki jeszcze z takimi trochę, bym powiedział, sowieckimi portretami umarłych Ukraińców, to przy całej brutalności tego zjawiska myślę sobie, że to jest proces naturalny, bo tam nie ma już żywiołu polskiego. Tego żywiołu tam nie ma przez szereg błędów polityki polskiej, ale również oczywiście, czy wypadkową tych błędów, no były później była później polityka okupantów niemieckich, niemieckiego i sowieckiego, i oczywiście to wszystko, co zrobili wobec żywiołu polskiego Ukraińcy. Oczywiście w swojej skali na Litwie, czy właśnie byłych Kresach północno-wschodnich, na Wileńszczyźnie, to zjawisko jest jakby mniej uchwytne właśnie tam niż na ziemi lwowskiej, bo tam jednak zwarty żywioł polski jeszcze w okolicach Wilna, w różnych rejonach podwileńskich przetrwał. No ale też po prostu duża część elit została albo wymordowana, albo po prostu duża część wyjechała, czy z wojskiem polskim na wschodzie, emigracją po prostu, która była w większości kresowa, pozostali oni na zachodzie, już nie mówiąc o migracjach po roku 1945. I wszystko, co się wiąże z lituanizacją, ukrainizacją po prostu polskiej kultury, polskiego stanu posiadania byłego właśnie na tych ziemiach wschodnich, na Białorusi jest podobnie zresztą, jest procesem niejako naturalnym, no wymuszonym po prostu przez te warunki, w jakich ten żywioł, czy resztki tego żywiołu polskiego się tam znalazły. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan powiedział o Teheranie, o Jałcie, Poczdamie. To nie jest, to nie do końca jest prawda. To znaczy ta zdrada Zachodu wobec sprawy polskiej na wschodzie, ale w gruncie rzeczy, tak jak Stubnicki mówi, to jest zdrada wobec samej istoty niepodległości. Przecież ona się rozpoczęła znacznie wcześniej. popatrzymy nawet na to, co dzieje się wiosną 1939 roku, ja o tym obszernie piszę we wprowadzeniu, czyli popatrzymy na tak zwane gwarancje brytyjskie dla Polski z ostatniego dnia marca i później z 6 kwietnia i później odnowione w sierpniu 1939 roku, ale przede wszystkim w tych wiosennych rozmowach z ministrem Józefem Beckiem, tam się jakby notorycznie, permanentnie pojawia wątek jakiegoś modus vivendi ze Związkiem Sowieckim, polsko-sowieckiego modus vivendi. Innymi słowy, dla Brytyjczyków kwestia zbudowania sojuszu gwarancyjnego między Wielką Brytanią a Polską jest częścią całego systemu bezpieczeństwa brytyjskiej polityki wobec Europy Środkowo-Wschodniej, w której najistotniejszym elementem jest Związek Sowiecki. I oczywiście przez to, że Brytyjczycy zostali przelicytowani przez Adolfa Hitlera, Związek Sowiecki na ten układ nie poszedł, ale to się tylko odroczyło o 2 lata, bo w 1941 roku, kiedy Związek Sowiecki stał się wrogiem Niemiec, dokładnie to zostało odtworzone. I teraz punkt ciężkości dokładnie polega na tym, co on przewidział, co Studnicki przewidział już w majowych i czerwcowych memoriałach kierowanych między innymi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mianowicie w sytuacji, w której dojdzie do sojuszu brytyjsko-sowieckiego, zapłatą za ten sojusz, za wkład Związku Sowieckiego w walce z Niemcami zawsze będzie Polska, a konkretnie rzecz ujmując, czy sprawa polska, a konkretnie rzecz ujmując, w sensie materialnym, ziemie wschodnie. No i dokładnie to, co się dzieje po roku 1941, po układzie lipcowym polsko-sowieckim, to jest moment, w którym Brytyjczycy umywają ręce w kwestii ziem wschodnich. Ten układ polsko-sowiecki z 30 lipca 1941 roku nie gwarantuje naszej integralności terytorialnej, jeśli chodzi o ziemię wschodnie. W ogóle nie jest powrotem do stanu sprzed 17 września 1939 roku w samej deklaracji tej umowy. I od tego momentu tak naprawdę integralność terytorialna Polski, jej ziemie wschodnie, nie są bronione już przez nikogo poza Polakami. Nie mamy żadnego sojusznika, który by w Londynie czy w Waszyngtonie mówił o tym, że no Polska zostanie odbudowana, bo Polska będzie niepodległa, bo to wszyscy deklarują, ale nie w kształcie takim, jak my byśmy chcieli, czyli z tymi ziemiami, które nam Sowieci w 1939 roku zabrali, przypomnę, to jest chyba 52% terytorium, a do którego nie przestali pretendować pomimo klęski w czerwcu 1941 roku związanej z agresją niemiecką na Związek Sowiecki. I to, co się dzieje później, pan mówi Teheran 43, Jałta 45, Poczdam 45, to jest tylko jakby efekt tej polityki, która ma miejsce po roku 1941. I dla światłych ludzi, takich jak Studnicki, ale i takich, którzy byli w wolnym świecie w tamtym czasie, w Londynie, nie wiem, Tadeusz Bielecki, Ignacy Matuszewski w Nowym Jorku, generał Sosnkowski w Londynie, wódz naczelny. Było to wszystko oczywiste. Było to wszystko oczywiste po prostu. I jak mówimy o tym po prostu, co Studnicki przewidział, to musimy mieć na względzie również właśnie to. Jeśli on mówił o zdradzie aliantów, która jest, można powiedzieć, permanentna, jeśli chodzi o ziemie wschodnie, bo w ogóle cały pomysł na linię Kerzona to nie jest pomysł sowiecki, tylko to jest pomysł po prostu, który się pojawił u zarania polskiej niepodległości w roku 18. On się pojawił w Londynie i on był popierany, po prostu propagowany przez Anglików, że to wszystko jakby determinowało w jakimś sensie to, co się wydarzyło w roku 1939, a później w roku 1944-1945, jeśli chodzi o sprawę polską i integralność terytorialną Rzeczpospolitej.
Wystarczy też prześledzić to, co działo się a propos pewnych traktatów, począwszy od Rapallo, właśnie w okresie międzywojnia. Natomiast tej zdrady aliantów chyba nie wybaczają ci wielcy, jak Władysław Gizbert Studnicki, czy też wspominany dzisiaj ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński, który, kiedy usłyszał jakiś francuski głos w refektarzu, a rozmawiał z jakimiś zakonnikami z Polski, to zawsze z atencją odwracał się od nich, mówiąc do rozmówcy: oni nas zdradzili i zawsze będę o tym pamiętał. Profesor Sławomir Cynckiewicz, niezwykła książka, o której opowiadamy i opowiadać będziemy, Polska za linią Kerzona. Dla tych, którzy na pewno, słuchając pana profesora, zaciekawili się w te pędy, tak krótko, pod koniec naszej rozmowy, trzy idee, trzy wypowiedzenia, aby zaciekawić do przeczytania tej książki, ergo, dlaczego też tę książkę powinni przeczytać nasi politycy, nasi rządzący, nasi ministrowie, panie profesorze.
No właśnie, żebyśmy znów na powrót stali się Polakami, to musimy mieć świadomość tego, co żeśmy stracili i kim byliśmy przez prawie 1000 lat naszej historii, a przynajmniej powiedzmy 700 lat naszej historii, 600-700 lat naszej historii, jeśli chodzi o ziemie wschodnie. My po prostu bez tych ziem, bez tego całego wielkiego dorobku Wilna, Lwowa, Grodna, tysięcy po prostu niesamowitych pisarzy, malarzy, artystów, polityków, żołnierzy, my po prostu bez tego dziedzictwa nie istniejemy. A to dziedzictwo w świadomości polskich polityków tym bardziej nie istnieje. To jest w ogóle pewien negatywny fenomen rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Po drugie, należy tę książkę przeczytać, żeby mieć świadomość tego, że spraw polskich nikt lepiej nie będzie bronił jak sami Polacy. Wiara w to, że Polska zyska jakichś nieprawdopodobnie wpływowych, silnych przyjaciół na całym świecie, którzy zawsze będą gotowi nas obronić, no jest iluzją. Co nie znaczy, że Polska sama jest w stanie się obronić. Tego nie powiedziałem. Polska sama w tej sytuacji, w jakiej się znajduje i przy tym stosunku potencjałów, sama obronić się nie może. Natomiast żeby mieć świadomość jakby obu tych przesłanek, trzeba między innymi czytać takie książki, trzeba po prostu uczyć się na błędach historycznych, również naszych, własnych, właśnie z przeszłości. I trzecia kwestia, no to tutaj nieskromnie powiem, ważne jest poza samym Studnickim, który, co też warto podkreślić, ostatnią część tej książki poświęcił kwestii integracji europejskiej i tego, jaką rolę Polska i stosunki polsko-niemieckie w ramach przyszłej Unii Europejskiej powinny odgrywać. To jest też bardzo ważne w ogóle, to jest bym powiedział najbardziej profetyczna jakby wizja w ogóle tej książki, najbardziej nowoczesna. Ale poza tym chciałbym nieskromnie jakby polecić również to swoje wprowadzenie, żeby pokazać, ile jednostka może w dziejach Polski zrobić, jeśli jej się da w ogóle pozwolić cokolwiek robić. No powiedzmy, Studnicki sobie sam tą scenę dla siebie wyrywał, scenę polityczną, i nie bacząc po prostu na różne okoliczności, strasznie dużo dla Polski zrobił, napisał, napracował się, również nacierpiał, czego akurat nie akcentował za bardzo w swoim życiu. To jest w ogóle przesłanie wielu moich książek, tych biograficznych, szkiców biograficznych, książek biograficznych, całej biografistyki, która mnie zawsze fascynowała, czyli wydobyć z polskich dziejów te wielkie postaci, które, czy to Ignacy Matuszewski, czy Tadeusz Kattelbach, czy Anna Walentynowicz, czy Andrzej Gwiazda i wielu, wielu innych, którzy na swoje barki wzięli po prostu, można powiedzieć, kawał polskiego losu, i nie bacząc na wszystkie okoliczności, nie patrząc właśnie na ten dogmat jednomyślności, no starali się niczym tragarze pamięci, po prostu tragarze sprawy polskiej, przekazać ten cały tobołek, bym powiedział, przyszłym pokoleniom i tą sprawę przede wszystkim bronić tak, jak się jej bronić w danych warunkach da. I tego bym sobie życzył, żeby w Polsce było coraz więcej takich indywidualności, które mają tego wszystkiego świadomość i które są w stanie rzeczywiście stać się takimi tragarzami sprawy polskiej w XXI wieku.
A których jeszcze, panie profesorze? Sławomir Cęckiewicz, moim państwa gościem, nie po raz pierwszy, nie po raz setny na antenie Radia Wnet. A ci, którzy dzierżą na sobie mandat społecznego zaufania, potrafili w swojej łaskawości wysłuchać tych, którzy nieco inaczej, może opacznie patrzą na ten byt i czas, cytując mądrych filozofów. Natomiast wstęp bardziej niż polecam pana profesora Cęckiewicza, nie dlatego, że się znamy, natomiast jest on rodzajem takiego utworu z muzyki programowej, gdzie jak w masło wchodzi się we właściwą książkę Polska za linią Kerzona Władysława Gisberta Studnickiego i odnajdujemy te ważne kontrapunkty, na które warto zwrócić uwagę. Na koniec, panie profesorze, zanim się pożegnamy, jeszcze jeden cytat, bo dzisiaj padło nazwisko Karola Zbyszewskiego, więc ku przemyśleniom też rządzącym cytat smakowita z pana wstępu. Rządzący zawsze rżą, że byle była zgoda w narodzie, to wszystko będzie dobrze. Potem wszystko jest fatalnie. Rządzący nikną jak morowe powietrze i ratują sytuację ci, co byli niezgodni, ci, co mogą uczciwie powiedzieć, to tamci knocili, myśmy zawsze chcieli inaczej. Nie ma rządu tak dobrego, by nie mógł przyjść po nim lepszy. Historia daje 1000 przykładów takiej reguły dla słabych narodów w krytycznych momentach. Absolutna zgoda, absolutny kataklizm. Mniejsza zgoda, mniejsza katastrofa. I za ten cytat, za cały wstęp i opracowanie tej książki bardziej niż dziękuję, panie profesorze. Sławomir Cęckiewicz był moim państwa gościem w studiu 37 International. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.